Wczoraj w apelu jasnogórskim udział brała pani premier, pani Beata Szydło wraz z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, panem Jarosławem Kaczyńskim, a także niektórymi ministrami. Obecny był również marszałek Sejmu, pan Marek Kuchciński. A dzisiaj pani premier, pan prezes Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wzięli udział w konferencji prasowej, która dotyczyła bieżących spraw ojczyzny. Posłuchajmy.
Witam bardzo serdecznie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego. Witam również prezes Rady Ministrów, panią Beatę Szydło. Witam także marszałka Sejmu, pana Marka Kuchcińskiego, a także marszałka Senatu, pana Stanisława Karczewskiego. Jest dzisiaj również z nami wicemarszałek Sejmu i szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, pan Ryszard Terlecki. Jako pierwszy głos zabierze pan prezes Jarosław Kaczyński. Prosimy.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, mamy szczególny czas, szczególne wydarzenia, ale zacząć muszę od kondolencji dla rodziny poległego pana Łukasza Urbana, który został zamordowany w trakcie tego zamachu. Chciałem powiedzieć rodzicom, żonie, że bardzo im współczujemy i że uczyniły wszystko, co możliwe, by tego rodzaju wydarzenia się nie powtarzały. Mamy dzisiaj w Polsce taką sytuację, w której zagrożenie terrorystyczne jest niewielkie. Nasze decyzje, nasze zabiegi jeszcze z poprzedniej kadencji, jeszcze kiedy władza była inna, z całą pewnością się do tego przyczyniły, no bo gdybyśmy się tutaj otwarli, to pewnie to zagrożenie byłoby znacznie większe. Będziemy bronić Polski przed tego rodzaju zagrożeniami i jest naprawdę wielką tragedią, że mimo, że wydaje się, że Polska jest bezpieczna, to jednak Polak, polski obywatel, mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego, zresztą mieszkający bardzo niedaleko od granicy, zginął, został zamordowany. To jest nieszczęście dla nas wszystkich. To po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, wszyscy wiemy, z jakimi wydarzeniami mieliśmy do czynienia w parlamencie. I chciałem powiedzieć kilka słów na ten temat, chociaż oczywiście to nie będzie jedyna wypowiedź w tej sprawie. Także pani premier, pan marszałek, panowie marszałkowie będą o tym mówili. A ja chciałbym spojrzeć na te kwestie od tej, chociaż to w tym momencie trudne, pozytywnej strony. Jesteśmy przed świętami. Chcielibyśmy, żeby ten czas przyniósł spokój. Chcielibyśmy, żeby ten czas przyniósł także pewną perspektywę, pozytywną perspektywę. I dlatego chciałem powiedzieć, że to, o czym wspominałem już w swoim wywiadzie, to znaczy pewne propozycje wobec opozycji, propozycje instytucjonalizacji, ale także umocnienia pozycji w parlamencie klubów opozycyjnych, pozostają w dalszym ciągu aktualne, że my jesteśmy gotowi, oczywiście po uspokojeniu sytuacji, po powrocie do normalnego stanu, do normalnej pracy parlamentu, podjąć działania, no, uzgadniając je oczywiście z naszymi przeciwnikami politycznymi, działania, których efektem ma być stworzenie systemu podobnego do tego, który istnieje nie we wszystkich, ale w niektórych państwach europejskich, takim państwem, gdzie to jest najbardziej eksponowane, najbardziej znane jest Anglia, ale mylą się ci, którzy sądzą, że to jest tylko w Anglii. Chcielibyśmy, żeby szef opozycji, bo w naszym przekonaniu powinna istnieć tego rodzaju instytucja, podkreślam, instytucja, miał pewne uprawnienia, nawet można tutaj mówić o pewnych przywilejach, żeby opozycja miała też pewne uprawnienia w Sejmie, tak żeby ten element pozytywnej krytyki, przedstawiania innego zdania mógł być spokojnie prezentowany. Bo my sobie to cenimy, my wiemy, że to jest cól demokracji. Demokracja to starcie poglądów, to także oczywiście prawa mniejszości. I stąd na przykład takie rozwiązanie, które jest stosowane w Wielkiej Brytanii, że co piąte posiedzenie parlamentu, no w Polsce chodzi o Sejm, ma porządek dzienny układany przez opozycję, że takie rozwiązanie jest do przedyskutowania także w Polsce. I możemy mówić także o innych sprawach. Oczywiście to nie może prowadzić do paraliżu pracy większości, do paraliżu całego procesu rządzenia, który przecież jest związany bardzo ściśle z parlamentem. Ale jesteśmy tutaj otwarci. Oczywiście warunkiem jest powrót do normalnej pracy parlamentu. I tutaj chciałem powiedzieć także rzecz następującą. Znaczy zwrócić się do opozycji, żeby zastanowiła się nad tym, czy rzeczywiście warto stawiać sprawy tak, iż mamy pełne podstawy powiedzieć, że opozycja uznała, że prawo jej nie obowiązuje. Wielokrotnie na prawo, wtedy kiedy była przy władzy, się powoływała. A dzisiaj uznaje, że zarówno to prawo, które reguluje pracę Sejmu, a więc regulamin Sejmu, jej nie obowiązuje, bo nikt nie znajdzie w regulaminie Sejmu prawa do blokowania pracy, do blokowania mównicy, do blokowania stołu prezydialnego Sejmu, czy wreszcie do okupowania sali sejmowej. Myśmy przecież mieli już precedensy tego rodzaju działań ze strony samobrony, tutaj analogia się narzuca. No i przecież nikt nie miał wtedy wątpliwości, że to działania nielegalne, a prawo od tego czasu się nie zmieniło. Mamy tą samą konstytucję i nikt także nie kwestionował wtedy działań, które zostały podjęte po to, żeby tą sytuację rozwiązać. My działamy naprawdę bardzo powściągliwie i chcemy być bardzo powściągliwi, ale apelujemy o to, żeby opozycja wróciła do sytuacji, w której uznaje, że prawo obowiązuje. Bo posłowie opozycji podlegają prawu tak jak wszyscy inni obywatele. Nie mają tutaj żadnych przywilejów i podlegają w szczególności temu prawu, które obowiązuje w pracy Sejmu. No ale podlegają także prawu innemu, temu ogólnemu. Także prawu karnemu. A proszę pamiętać, że i przepisy prawa karnego są tutaj łamane. I że mamy tutaj do czynienia także z akceptacją działań, które no w oczywisty sposób mają charakter przestępczy. Blokowanie, odbieranie wolności obywatelom, uniemożliwianie normalnego poruszania się, no to są przecież wszystko przestępstwa. I te przestępstwa są akceptowane. Nie wolno iść tą drogą, to jest droga naprawdę do wielkiego nieszczęścia. I stąd to zwrócenie się do opozycji o to, żeby tą sprawę przemyślała, ale zwrócenie się także do mediów o to, by jednak opisywały te wydarzenia zgodnie z istniejącym w Polsce stanem prawnym. Bo informowanie obywateli o tym, że jakaś działalność ma charakter przestępczy, to jest informowanie o bardzo ważnym aspekcie sprawy. A przecież media mają obowiązek obywateli informować. I proszę o tym pamiętać. I proszę też pamiętać, że naprawdę niewielu obywateli da się przekonać do tego, że na przykład posłanka wychodząca z Sejmu po pracy, zaatakowana, obrzucana jakimiś przedmiotami, żona to jest agresorka. To jest negatywny bohater wydarzenia. Nie, proszę Państwa, negatywnym bohaterem tego rodzaju wydarzenia są ci, którzy to robią. I ci ludzie dopuszczają się po prostu zwykłego przestępstwa. I media mają święty obowiązek o tym mówić. Mają święty obowiązek tego rodzaju rzeczy społeczeństwu przedstawiać. No bo jeśli dochodzimy do sytuacji, w której jest inaczej, no to mamy do czynienia naprawdę ze stanem bardzo już niebezpiecznym. Niebezpiecznym dla wszystkich. Nie dla Prawa i Sprawiedliwości, nie dla obecnej ekipy rządzącej, tylko właśnie dla wszystkich, dla całego społeczeństwa, całego narodu, oczywiście także dla dziennikarzy. A więc tutaj zwracamy się o to, żeby te dotychczasowe bardzo niedobre praktyki zostały powstrzymane. Ale jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jesteśmy tutaj, że jest tutaj pani premier, są panowie marszałkowie, po to, by przekazać społeczeństwu, ale także przekazać opozycji coś, co by można było określić jako pozytywny sygnał, jako wyciągniętą rękę. I mamy nadzieję, że ta ręka wyciągnięta w tym świątecznym czasie nie zostanie odrzucona. Że Polska szybko wróci do normalności, do sporu, bo ten spór jest nie do uniknięcia. Zmiany w Polsce są rzeczywiście daleko idące. My je uważamy za niezbędne. Nasi przeciwnicy mają inne zdanie. Ale nawet jeżeli te różnice zdań są bardzo daleko idące, to to powinno wszystko odbywać się w ramach zasady przestrzegania prawa i tego sejmowego, i tego, które reguluje całe życie społeczne. I wtedy ten proces, choć trudny, będzie miał dla Polski pozytywne skutki. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie prezesie. A teraz głos zabierze prezes Rady Ministrów, pani Beata Szydło.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja oczywiście chciałabym przede wszystkim podkreślić to, o czym mówił pan premier Jarosław Kaczyński, że Polska potrzebuje dzisiaj spokoju, polscy obywatele przed świętami, ale myślę, że też i w tej dłuższej perspektywie myślą przede wszystkim o tym, że potrzebna jest w Polsce rozmowa, potrzebny jest dialog. Ten spór polityczny, który jest sednem demokracji, jest i będzie. Natomiast musimy zrobić wszystko, ażeby to był spór polityczny konstruktywny, z którego będą pojawiały się później propozycje, projekty do współpracy, również te projekty, które będzie można wprowadzać w Sejmie, będzie można realizować ustawy, które będą wpływały na polepszenie, poprawę życia Polaków. Chcemy, żeby Polacy mieli godne życie, chcemy, żeby polska gospodarka się rozwijała, żeby polskie rodziny były bezpieczne. Sytuacja w Polsce, sytuacja gospodarcza jest stabilna. Ostatnie tygodnie pokazują, że wskaźniki, najważniejsze wskaźniki gospodarcze bardzo pozytywnie nas zaskakują. Będziemy mieli w tym roku jeden z lepszych wskaźników wzrostu gospodarczego w Europie. Polska będzie krajem w pierwszej piątce tych krajów, które uzyskają najlepszy wynik. Tak w tej chwili można na podstawie tych wszystkich wskaźników wnioskować. Poprawia się sytuacja, jeżeli chodzi o wskaźniki dotyczące produkcji przemysłowej i budowlanej. To oznacza, że ruszają inwestycje. Bardzo dobre wyniki dotyczą sprzedaży detalicznej, czyli widać już pozytywny efekt tego, na co czekaliśmy, pozytywny efekt programu Rodzina 500+. No i wreszcie najlepszy wynik w ciągu ostatnich 25 lat, wskaźnik bezrobocia. Dzisiaj to bezrobocie jest na poziomie nieco ponad 8%. To wszystko pokazuje, że sytuacja gospodarcza jest stabilna, Polska się rozwija. Oczywiście naszym celem jest ten rozwój jeszcze szybszy, dlatego plan odpowiedzialnego rozwoju, który został przygotowany i w tej chwili kolejne jego elementy wprowadzamy w życie, będzie konsekwentnie realizowany w roku przyszłym i to jest to najważniejsze zadanie dla rządu. Ja przypomnę, że w tym roku skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na tych projektach, które dotyczyły poprawy życia Polaków. na tych sprawach zwykłych Polaków, jak mówimy, to do czego zobowiązaliśmy się w kampanii wyborczej, to co było podstawą programu Prawa i Sprawiedliwości na pierwsze 12 miesięcy. Wprowadziliśmy program Rodzina 500+. Przypomnę, że ponad 1 300 000 dzieci na wsi skorzystało z tego programu. To jest blisko ponad 60% wszystkich dzieci mieszkających na terenach wiejskich do 18 roku życia. Że ten program przekłada się bardzo realnie i pozytywnie na życie polskich rodzin, ale też, jak wcześniej powiedziałam, wpływa pozytywnie na polską gospodarkę. Wprowadziliśmy od 1 stycznia 2017 roku będzie obowiązywała minimalna płaca 2000 zł, minimalna emerytura 1000 zł, stawka godzinowa 12 zł na godzinę. To są wszystko działania, które miały na celu przede wszystkim zabezpieczyć polskie rodziny, poprawić byt polskich rodzin. No i wreszcie zobowiązanie, które podjęliśmy jako pierwsze, mówiąc Polakom w czasie naszych jeszcze kampanijnych spotkań o tym, że przywrócimy poprzedni wiek emerytalny, i to również zostało zrealizowane. Wiek emerytalny w tej chwili wróciliśmy do poprzedniego wieku emerytalnego. Została przyjęta ustawa przygotowana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Wiek emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. To są zobowiązania, które zostały spełnione. Co w przyszłym roku? W przyszłym roku najważniejsze, najbardziej będziemy koncentrowali się na sprawach gospodarczych, a więc gospodarka, a więc program odpowiedzialnego rozwoju, tak jak wcześniej powiedziałam, przygotowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwsze projekty ustaw zostały już przyjęte przez Sejm. Rząd pracuje nad kolejnymi i kolejne będą wpływały sukcesywnie do parlamentu. To są ustawy, które przede wszystkim wychodzą naprzeciw polskim przedsiębiorcom. Chodzi nam o to, ażeby polscy przedsiębiorcy mieli odpowiednie warunki do realizacji swoich planów, żeby mogli się rozwijać, ale też z drugiej strony proponujemy i zachęcamy do inwestowania. Do inwestowania właśnie tutaj w Polsce, i stąd te przepisy, które będziemy w tej chwili proponować, mają też taki cel. Budżet państwa jest stabilny. Budżet państwa jest stabilny i wszystkie te projekty, te plany, które przyjęliśmy w tym roku, będą realizowane. Ma pełne zabezpieczenie program Rodzina 500+. Ma pełne zabezpieczenie finansowe również wszystkie pozostałe projekty społeczne. Ja przypomnę państwu, że pozytywne efekty zaczynają przynosić również już te zmiany, które wprowadziliśmy w uszczelnieniu systemu podatkowego. Ponad 11 miliardów złotych, ponad planowane dochody zostały w tym roku, zostało już, znalazło się w budżecie państwa. To są efekty działania właśnie poprzez zmiany w systemie podatkowym, poprzez zmiany ustaw dotyczących podatku VAT, uszczelnianiu systemu. I to będziemy konsekwentnie również realizowali. W Polsce jest wystarczająca ilość pieniędzy na to, by realizować ambitne projekty społeczne, ambitne projekty gospodarcze, tylko że musi być przede wszystkim mądra i skuteczna polityka finansowa państwa. I tak to w tej chwili się dzieje. Chcę też państwu powiedzieć, że nie ma absolutnie żadnych powodów do tego, aby obawiać się, że sytuacja finansowa Polski w przyszłym roku miałaby się z jakichś powodów pogorszyć. Te projekty zmian, które zostały już przygotowane i wprowadzone, zaczynają w tej chwili przynosić pozytywne efekty. I w związku z tym chciałam się również zwrócić do parlamentarzystów, do naszych kolegów posłów, również z klubów opozycyjnych, ażeby razem z nami, wspólnie podjęli właśnie tę pracę na rzecz Polski, Polaków, żeby te ambitne projekty rozwojowe, ambitne programy gospodarcze dla przedsiębiorców, przecież prawie wszyscy posłowie z każdego klubu parlamentarnego zawsze podkreślają, że ich celem jest praca na rzecz właśnie przedsiębiorców, gospodarki, więc zróbmy to razem. Zróbmy to razem, są dobre projekty, jest dobry plan. Polska potrzebuje takiej mądrej polityki gospodarczej, która została przygotowana i sądzę, że właśnie w tej dyskusji parlamentarnej, w tej rozmowie na temat spraw gospodarczych możemy bardzo dużo dobrych projektów dla Polski wspólnie podjąć. Jest tylko potrzebna wola, współpraca i skoncentrowanie się na tym, na co czekają Polacy. A Polacy czekają w tej chwili przede wszystkim na to, że w polskim Sejmie będzie rozmowa na temat ich problemów, ich spraw. Nie przepychanki ze strony opozycji, nie próby bojkotowania prac nad budżetem państwa, ale wspólna praca nad tym budżetem. Jesteśmy otwarci do przyjmowania dobrych pomysłów, do w dyskusji przyjmowania takich rozwiązań, które będą służyły właśnie polskiej gospodarce i będą skoncentrowane na sprawach polskich obywateli. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani premier. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę marszałka Sejmu pana Marka Kuchcińskiego.
Szanowni państwo, 16 grudnia 2016 roku na skutek zablokowania mównicy sejmowej przez posłów klubów opozycyjnych i uniemożliwienia mi prowadzenia obrad podjąłem decyzję o kontynuacji posiedzenia Sejmu na sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja ta wynika z konstytucyjnych kompetencji marszałka Sejmu dotyczących przewodniczenia obrad, ale także z obowiązków posłów podczas tych obrad. Zostały postawione publicznie pytania i do nich się w tej chwili odniosę. Marszałek Sejmu ma wynikający z Konstytucji i Regulaminu Sejmu obowiązek takiego przewodniczenia obradom Sejmu, aby nie dopuszczać do wypowiedzi odbiegających od tematu obrad. Wówczas tematem obrad była debata nad budżetem państwa na rok 2017. Dyskusja podczas obrad oraz pytania stawiane podczas głosowań nie mogą być oderwane od meritum sprawy. A tak właśnie zachowywała się grupa posłów. Ich wystąpienia nie dotyczyły ustawy budżetowej, ale innych zagadnień. Posłowie naruszyli tym samym obowiązki wynikające z regulaminu Sejmu. Działania te przyjęły formę demonstracji i okupacji mównicy, uniemożliwiając prowadzenie głosowania. W związku z tym, dla zachowania powagi i porządku na sali posiedzeń musiałem podjąć kroki zapewniające kontynuację obrad. Zwróciłem się z prośbą na posiedzeniu Konwentu Seniorów do przewodniczących klubów parlamentarnych o umożliwienie prowadzenia obrad w sali plenarnej. Bezskutecznie. Miałem więc dwa rozwiązania. Po pierwsze, poprosić Straż Marszałkowską o przywrócenie porządku, ale uznałem to rozwiązanie za niewskazane i wybrałem drugie rozwiązanie, zdecydowałem o przeniesieniu posiedzenia do innej sali, aby w ten sposób kontynuować obrady i zabezpieczyć powagę Sejmu. W przeszłości obrady Sejmu odbywały się już w sali kolumnowej. Podejmując tę decyzję, wykonywałem swój konstytucyjny obowiązek przewodniczącemu przewodzenia obrad Sejmu Rzeczypospolitej, obejmujący między innymi wskazanie miejsca tych obrad. Proszę państwa, Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. We wszystkich głosowaniach przeprowadzonych w sali kolumnowej 16 grudnia 2016 roku brała udział wymagana konstytucyjnie liczba posłów, czyli ponad 230 posłów. Wszyscy posłowie biorący udział w posiedzeniu Sejmu w tym dniu zostali poinformowani o kontynuacji obrad w sali kolumnowej SMS-ami jako w informacji SMS-owej oraz poprzez komunikat wyświetlany na sali plenarnej w Sejmie, na ekranach. Każdy z posłów mógł wejść do sali kolumnowej jej głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu. Na posiedzeniu Sejmu w tym dniu dziennikarze mieli możliwość obserwowania oraz rejestrowania obrad przy wejściu głównym, przed wejściem głównym do sali kolumnowej. Zapewniony był także przekaz przez kamery sejmowe i transmisja internetowa bezpośrednia. Nie było więc naruszenia jawności obrad, gdyż każda ich część była transmitowana i jest możliwa do odtworzenia. W odniesieniu do głosowań przeprowadzonych w sali kolumnowej, z uwagi na warunki techniczno-organizacyjne tam istniejące, podjąłem decyzję o zarządzeniu głosowania poprzez podniesienie ręki zgodnie z regulaminem i obliczanie głosów przez posłów sekretarzy. Ogłaszałem wyniki głosowania na podstawie przedstawionych protokołów. Uznać zatem należy, że głosowania przeprowadzone zostały w sposób zgodny z artykułem 188 ust. 3 regulaminu Sejmu. 33. posiedzenie Sejmu zostało zakończone, a ustawa budżetowa została uchwalona. Proszę Państwa, konkluzja jest jednoznaczna. Kontynuacja w dniu 16 grudnia 2016 roku posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej była w pełni zgodna z konstytucją i regulaminem Sejmu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Panie Marszałku. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę Marszałka Senatu Pana Stanisława Karczewskiego.
Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie Państwa witam. Ja powiem kilka słów o pracy Senatu. Po pierwsze o pracach, które toczą się w trybie legislacyjnym. Przyjęliśmy i przyjmujemy te ustawy, które wpływają do nas z Sejmu, podpisane przez Pana Marszałka. To również mój i senatorów konstytucyjny obowiązek, aby wydać opinię w stosunku do tych ustaw, które do nas wpływają i wpłynęły. Część ustaw już wczoraj przyjęliśmy. Dziś kończymy posiedzenie Senatu. Bardzo mnie cieszy to, że w Senacie w spokoju, choć chwilami ten spokój był zaburzany, ale udało nam się jednak w ciszy i w spokoju przyjąć te ustawy, które mieliśmy obowiązek przyjąć, obowiązek wynikający z zapisu 121 artykułu Konstytucji. Cieszy mnie, że senatorowie Platformy Obywatelskiej zrozumieli, że obstrukcja, że przedłużanie obrad, że zakłócanie obrad jest niezgodne z regulaminem i jest niepotrzebne, zbyteczne i w ciszy i spokoju uchwaliliśmy te ustawy. Dziś kończymy, jak mówię, posiedzenie. O 1:00 o godzinie 13:00 mamy ostatnie głosowania. Później o godzinie 15:00 wspólny opłatek. Zaprosiłem kardynała Kazimierza Nycza. Być może przyjdzie na nasze wspólne opłatkowe spotkanie. Spotkaliśmy się również w Senacie, gdzie temperatura sporu politycznego jest zawsze niższa. Spotkaliśmy się również z dziennikarzami. Spotkałem się z dziennikarzami dwukrotnie po to, żeby wyjaśnić i porozmawiać o pracy dziennikarzy w parlamencie, w Sejmie i w Senacie. Ustaliliśmy, a przede wszystkim ja przekazałem wielokrotnie, jeszcze raz przekazuję tą informację główną, że nie było naszym zamiarem, aby ograniczyć dostęp dziennikarzy do prac parlamentarnych posłów i senatorów. Ten dostęp był i będzie, ale chcemy usprawnić Państwa pracę i chcemy polepszyć warunki. Polepszyć warunki przez wybudowanie centrum prasowego, które już w tej chwili jest w końcowej fazie organizacji. Tam będzie można w sposób bardzo dobry i w dobrych warunkach przeprowadzić wywiad z politykami, ale również pracować. Będzie można mieć dostęp do internetu, do komputerów, a również będzie pokój socjalny, którego dla dziennikarzy po prostu nie było. Ustaliliśmy na ostatnim spotkaniu z dziennikarzami, że przywracamy dalej. Żadne dokumenty nie zostały podpisane. Nie zostało nic ustalone, co skutkowałoby ograniczeniem pracy i dostępu dziennikarzy. Ustaliliśmy z dziennikarzami, że te warunki, na których dziennikarze pracowali do tej pory, będą obowiązywały nadal. My będziemy pracować i będziemy przedstawiać nowe warunki. Ustaliłem datę 6 stycznia do Święta Trzech Króli, że przedstawimy razem z panem marszałkiem Kuchcińskim nowe warunki pracy i będziemy w dalszym ciągu z dziennikarzami na ten temat rozmawiać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie marszałku, a teraz o zabranie głosu bardzo proszę wicemarszałka Sejmu, pana Ryszarda Terleckiego.
Szanowni państwo, chcieliśmy też powiedzieć, że nasz klub parlamentarny, klub Prawa i Sprawiedliwości jest otwarty na rozmowy i współpracę z tymi wszystkimi, którzy posłami i senatorami, którzy nie chcą uczestniczyć w zamieszaniu, jakie powstało w ostatnich dniach w Sejmie, którzy nie chcą uczestniczyć w wywoływanych tam awanturach czy przypadkach naruszania przepisów, regulaminu i prawa, którzy chcą pracować na rzecz Polski i Polaków. Mamy przed sobą rok wytężonej pracy, mamy wiele projektów i ustaw, które przygotowujemy. Zapraszamy wszystkich posłów, którzy gotowi są dotrzymać swoich wyborczych zobowiązań, bo przecież byli wybierani nie po to, żeby uczestniczyć w awanturach, ale po to, żeby pracować na rzecz Polski. Otóż wszystkich tych posłów zapraszamy do współpracy i do dyskusji, bo oczywiste jest, że będą różnice zdań, że będą rozmaite uwagi, które często jesteśmy, których oczekujemy, które jesteśmy gotowi wziąć pod uwagę, ale wymaga to właśnie pracy i rozmowy, a nie zakłócania obrad Sejmu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie marszałku. Na tym kończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękujemy za uwagę. Dziękuję panu.
Jeszcze może, proszę państwa, jeśli pan pozwoli.
Pan prezes, bardzo proszę.
Panie rzeczniku, ja chciałem złożyć w imieniu kierownictwa partii serdeczne życzenia miłych, zdrowych, wesołych świąt i dobrego nowego roku wszystkim Polakom, niezależnie od tego, jakie mają poglądy polityczne. Chcielibyśmy, żeby to był spokojny, dobry rok, rok rozwoju Polski, ale chcielibyśmy, żeby tego wszystkiego, co jest ludzkim szczęściem, było jak najwięcej wśród wszystkich, w rodzinach i w tych, którzy są sami, by każdy Polak mógł później przy końcu tego 2017 roku uważać, że to był rok dobry. Byśmy mogli ten rok zapisać dobrze także w polskiej historii. Wierzymy, że tak będzie. Jesteśmy przekonani, że to, co dzisiaj się dzieje i co zakłóca spokój wielu Polaków, to tylko przejściowy incydent, że pójdziemy dalej i że to będzie droga ku sukcesom, ku lepszej Polsce. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panie prezesie, dziękujemy pani premier, dziękujemy panom marszałkom. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Tak jak mówiliśmy, nie przewidujemy pytań. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.